56 rozdział Księgi Izajasza rozpoczyna końcową część Księgi Wielkiego Proroka. Obejmuje ona rozdziały od 56 właśnie do 66 i zwana jest Księgą Triumfu. Mowa jest tu o zwycięstwie Pana, ostatecznym zwycięstwie w walce ze złem, o triumfie sprawiedliwości, dobroci i miłości Bożej. Ten ważny fragment proroctw Izajasza rozpoczyna się od słów skierowanych do ludu izraelskiego. Prorok przemawia najpierw do swoich rodaków. Pewne zwroty przypominają nam to, co wydarzyło się na Synaju, ale myśl proroka biegnie nie ku przeszłości, a ku dalekiej przyszłości, ku czasom mesjańskim. Nie chodzi tu o wspomnienia wędrówki przez pustynię, ale o zwycięski, triumfalny marsz ulicami nowej, odrodzonej Jerozolimy. W poprzednim, 55 rozdziale czytaliśmy o nowym przymierzu, jakie Bóg zawrze z ludem izraelskim w czasach ostatecznych. I teraz prorok rysuje bardziej wyrazisty obraz tego wspaniałego nowego przymierza, obraz czasów mesjańskich. Wypowiedzi proroka zapisane w tym fragmencie księgi koncentrują się bardziej na zagadnieniach etycznych, moralnych, niż na wydarzeniach. Izajasz skupia naszą uwagę na bardziej praktycznych niż profetycznych aspektach tysiącletniego królestwa. Znajdujemy tu pewne ważne nauki, warte przeanalizowania i zastosowania w dzisiejszej dobie. Ze wskazań prorockich możemy czerpać nadzieję i zachętę do prowadzenia uświęconego życia. Możemy przypomnieć tu słowa apostoła Jana z jego pierwszego listu. Ukochani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi Pan, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Wsłuchiwanie się w słowo prorockie rodzi w nas oczyszczającą nadzieję. Izajasz spogląda w daleką przyszłość, w czas mesjańskiego królestwa. Mesjasz, Zbawiciel, zaprowadzi na całym świecie swoje sprawiedliwe rządy. Będą to rządy, o czym prorok zapewniał wcześniej, oparte o Boże prawo, Boże standardy. Jak wiemy z zapisu Ewangelii, Jezus wyjaśnił wcześniej prawdziwe znaczenie Bożych przykazań. Wyniósł ich treść bardzo wysoko. Na przykład, objaśniając przykazanie nie zabijaj, mówił, iż nawet gniewanie się na swego brata jest przekroczeniem tego przykazania. Albo mówiąc o przykazaniu nie cudzołóż, wyjaśnił, że nawet pożądliwe spojrzenie na obcą kobietę jest cudzołóstwem. Takie zrozumienie prawa stawia nam ogromne wymagania, właściwie niemożliwe do wypełnienia przez nikogo z nas. Jesteśmy grzesznikami i poprzez wypełnianie prawa nie możemy osiągnąć zbawienia, bo zawsze w czymś zawiedziemy. Ale Jezus ma moc, by nas oczyścić, by nas uświęcić. Zbawieni możemy być z łaski na podstawie dzieła odkupienia dokonanego przez Niego, Bożego Baranka. Teraz nie jesteśmy w stanie o własnych siłach żyć w pełni tak, jak wymaga tego Boże prawo. Ale w czasach mesjańskich ostatecznie zostaną zaprowadzone przez Chrystusa rządy w oparciu o Boże prawo. Wszystkie narody zostaną poddane sprawiedliwym rządom Chrystusa. Nie będzie wtedy nieprawości, przestępczości, terroryzmu, przemocy. Nie będzie morderstw, gwałtów, konfliktów zbrojnych, czystek etnicznych. Nie będzie uprowadzeń samolotów, porwań dzieci i tak dalej. Dlaczego? Bo Chrystus wypleni wszelkie zło. W czasie tysiącletniego królestwa na ziemi panował będzie pokój i spokój, harmonia, ład, sprawiedliwość, bezpieczeństwo. W sposób obrazowy Izajasz opisuje ten błogosławiony czas jako porę, gdy każdy człowiek będzie mógł w pokoju działać i odpoczywać w cieniu własnego drzewa figowego albo wśród własnych krzewów winorośli. Będzie to więc wspaniały czas pokoju i bezpieczeństwa dzięki rządom wszechmocnego, sprawiedliwego Pana, Mesjasza, Chrystusa. Fragment Księgi Izajasza, o którym mówimy, czyli 56 rozdział, rozpoczyna się wołaniem: Tak mówi Pan, zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Jest to treść pierwszego wiersza 56 rozdziału Księgi Izajasza. Zwracają uwagę słowa: zachowujcie prawo, przestrzegajcie sprawiedliwości, bo zbawienie już wnet nadejdzie. W tym kontekście chodzi o zbawienie Izraela. To jest to, co miał na myśli apostoł Paweł, pisząc w liście do Rzymian: Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Oczyszczenie z grzechów, zbawienie. Zwróćmy uwagę, że Izrael, wyglądając Mesjasza, żyje tą samą nadzieją, co my, oczekujący na drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Tak mówi Pan, zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i Syn Człowieczy, który się stosuje do tego. Czuwam, by nie pogwałcić szabatu, i pilnuję swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Naszym powołaniem jest prowadzenie uświęconego życia. Oczyszczenie z grzechu potrzebne jest zarówno Izraelitom, przestrzegającym szabatów, jak i ludowi Nowego Przymierza. Wszyscy powinniśmy, jak apeluje prorok, pilnować swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. Czyste ręce, prawość w życiu na co dzień, to jest to, co Bóg pragnie widzieć jako potwierdzenie prawdziwego nawrócenia, owoc szczerej wiary i zaufania Panu. Pamiętamy, jak Izajasz wołał od początku w imieniu Pana: przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłem jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogą cierpieć świąt i uroczystości. Gdy wyciągacie ręce, odwracam od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się. Bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrem. Tego Bóg oczekuje od nas wszystkich, od ludu Starego i Nowego Przymierza. Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu. Rzezaniec także niechaj nie mówi: oto ja jestem uschłym drzewem. Tak bowiem mówi Pan: rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, dam miejsce w moim domu i w moich murach, oraz imię lepsze od synów i córek. Dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Nikt nie powinien się czuć pozostawiony z boku. Czy to cudzoziemiec, czy rzezaniec, czyli eunuch, którzy w świetle prawa mojżeszowego byli wyłączeni ze społeczności, teraz będą mieli miejsce w domu Bożym, a nawet otrzymają imię lepsze od synów i córek, imię wieczyste i niezniszczalne. Wszyscy bowiem, obcokrajowcy, niepełnosprawni, kalecy, wszyscy zostaną objęci obfitą Bożą łaską, staną się uczestnikami Bożego Królestwa, doznają Bożego uzdrowienia. Pamiętamy wcześniejszą obietnicę proroka, iż wraz z nadejściem Mesjasza ślepi będą widzieć, głusi słyszeć, a chromi chodzić. To, co działo się w czasie pierwszego przyjścia Jezusa, objawi się w całej pełni w czasie Jego drugiego przyjścia. Wszyscy zostaną uzdrowieni, nie tylko w sensie fizycznym, otrzymają nowe serca, zdolne do wielbienia i miłowania Pana, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów, woła w imieniu Pana Izajasz. I te słowa przypomniał Jezus, gdy wypędzał przekupniów ze świątyni. Czytamy w Ewangelii Mateusza: i wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali tu i kupowali, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy powywracał i rzekł im: napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Widzimy, jak wypełniało się proroctwo Izajasza już w czasie pierwszego przyjścia Jezusa. W całej pełni słowa proroka wypełnią się w czasach ostatecznych. Dom Boży stanie się domem modlitwy wszystkich narodów, a wszyscy wierzący zostaną uzdrowieni, ich serca będą przemienione, tak że prawdziwie będą miłować i wielbić Pana. Wyrocznia Pana, Boga, który gromadzi wygnańców Izraela. Jeszcze Mu innych zgromadzę, oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni. Tak kończy się wizja przyjęcia przez Pana zarówno Izraela, jak i pogan. Królestwo mesjańskie będzie czasem wielkiego triumfu Chrystusa. Zwrócą się ku Niemu ludzie z wszystkich narodów, z wszystkich stron świata. Druga część 56 rozdziału Księgi Izajasza przenosi nas na powrót w czasy współczesne prorokowi. Izajasz zwraca się głównie do przywódców narodu, nieświadomych, że królestwo judzkie ze stolicą w Jerozolimie chyli się ku upadkowi. Prorok woła najpierw: wszystkie zwierzęta polne, przyjdźcie, by się napaść, i wy, wszystkie zwierzęta leśne. To słowa przenośne. Nie chodzi prorokowi o zwierzęta, lecz o wrogów Izraela. 10 plemion izraelskich zostało zniewolonych przez Asyrię, a wkrótce potężne mocarstwo babilońskie zagrozi śmiertelnie pozostałym dwom plemionom żyjącym dotąd na wolności w Królestwie Judzkim. Wrogowie Jerozolimy wtargną wkrótce do miasta i złupią je. Będą się paść dobrami Judy, jak zwierzęta leśne grasujące na polach uprawnych. Dlaczego tak się stanie? Winni tego stanu królestwa są przede wszystkim duchowi przywódcy Izraela, którzy powinni być pasterzami, stróżami ludu, ale nie wypełniają swojego zadania. Prorok woła: stróże jego są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni wszyscy to nieme psy, niezdolne do szczekania. Marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać. Duchowi przywódcy, a więc kapłani i prorocy, prowadzący w tamtym czasie lud judzki, porównani zostają do leniwych, niemych psów. Zamiast ostrzegać naród przed niebezpieczeństwem, wylegują się i drzemią. Zamiast piętnować grzech, wołać o potrzebie powrotu do Pana, odnowy życia, tolerują zło i sami nie dają dobrego przykładu prawdziwej pobożności. Są ignorantami, są duchowo ślepi i głusi. W Nowym Testamencie, w liście do Filipian, znajdujemy ostrzeżenie apostolskie: strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników. Co apostoł Paweł miał na myśli? Chodziło mu o to, by strzec się fałszywych nauczycieli, samozwańczych proroków, złych kaznodziei, ludzi, którzy nie reprezentują tak naprawdę Boga, nie przekazują ludowi Bożego Słowa, Bożej woli. W czasach Izajasza każdy pasterz miał psa, którego zadaniem było pilnowanie stada. Pies pasterski powinien czuwać we dnie i w nocy, żeby ostrzegać stado przed niebezpieczeństwem. Gdy nadchodził złodziej, albo gdy skradało się dzikie, drapieżne zwierzę, pies powinien alarmować głośnym szczekaniem pasterza, żeby ten mógł bronić zagrożonego stada. Prorocy, kapłani, kaznodzieje powinni ostrzegać lud Boży przed niebezpieczeństwem uśpienia, zobojętnienia, znieczulenia, niewiary. Ale nie tylko nie czynili tego, do czego powołał ich Bóg, ale sami zobojętnieli na Boże Słowo, byli ignorantami w duchowych sprawach. Byli jak głuche i nieme psy, niezdolne do szczekania. Postawmy sobie pytanie: A jak to jest dzisiaj? Czy dzisiejsi duchowi przywódcy wypełniają zadanie, do którego powołał ich Bóg? Pewien kaznodzieja powiedział: zwiastując Boże Słowo przez wiele lat, doszedłem do wniosku, że muszę przekazywać ludziom Bożą prawdę, niezależnie od tego, czy jest ona dla nich miła, przyjemna, czy też konfrontująca, ostra. Boże Słowo napomina, ukazuje grzech człowieka, potrzebę nawrócenia, upamiętania się, potrzebę przemiany życia. Jeśli kaznodzieja nie mówi o tym, przypomina niemego psa, który nie ostrzega, nie alarmuje grzeszników, że z powodu zła w swoim życiu będą ukarani. Nie wskazuje drogi ratunku, zbawienia poprzez szczerą pokutę, poprzez nowonarodzenie i proces duchowego wzrostu. Nie ukazuje zbawienia, uświęcenia. Kaznodzieja nie może przemawiać tak, żeby przypodobać się ludziom. Musi przekazywać swoim słuchaczom prawdziwe, czasem bardzo ostre, konfrontujące słowa żywego Boga. Jeśli tego nie czyni, przypomina niemego psa. Każdy głoszący Słowo Boże powinien podobać się Bogu, niekoniecznie ludziom. Powinien wypełniać swoje zadanie zgodnie z wolą Boga i przekazywać Jego prawdę. Z pewnością brakuje dzisiaj takich kaznodziei, podobnie jak było to za dni Izajasza. Prorok woła: oni wszyscy to nieme psy, niezdolne do szczekania. Marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać. Lecz te psy są żarłoczne, nienasycone. Są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi. Każdy bez wyjątku szuka swego zysku. Tu prorok obnaża jedną z głównych przyczyn rozleniwienia i degeneracji pasterzy Bożego stada. Szukają swego zysku. Są żarłoczni, nienasyceni. Dlatego zależy im bardziej na opinii ludzi, od których zależą ich dochody, niż na wypełnieniu Bożego posłannictwa. Jakże to żałosne, ale wcale nie rzadkie. Niestety, także dzisiaj często się zdarza, że głosiciel Bożego Słowa bardziej troszczy się o swoją kieszeń niż o dobro ludzi, których Bóg powierzył jego opiece. Nawet w czasach apostolskich istniał ten problem. Na przykład w liście do Filipian apostoł Paweł napisał: mam nadzieję, że rychło poślę do was Tymoteusza, bowiem nie ma drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wynika z tych słów, że już we wczesnym Kościele wygodnictwo i prywata sług Bożego Słowa były czymś całkiem nierzadkim, a postawa Pawła i Tymoteusza należała do wyjątków. Módlmy się o kaznodziei, księży, pastorów, misjonarzy, którzy byliby szczerymi, bezinteresownymi, oddanymi Panu i powierzonym sobie ludziom pasterzami, głosicielami słowa żywego Boga. Następny rozdział, 57, jeszcze wyraźniej rysuje kontrast pomiędzy sprawiedliwymi, bogobojnymi, a nieprawymi, bezbożnymi ludźmi. Prorok stwierdza, że ci ostatni wydają się mieć całkiem dobrze, opływają w dostatki, żyją beztrosko, podczas gdy sprawiedliwi przechodzą przez doświadczenia, przez wielkie trudności. Izajasz woła: sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje. Bogobojni znikają, a na to nikt nie zwraca uwagi. Tak to się gubi sprawiedliwego. Wielu prawych ludzi cierpi, umiera. I nie do końca wiemy, dlaczego tak się dzieje. Ale wiemy jedno. Gdy odchodzi człowiek wierzący, pojednany z Bogiem, usprawiedliwiony dzięki łasce Chrystusa, czeka go odpoczynek. Czeka na niego zmartwychwstały Pan. Prorok kończy myśl: a on odchodzi, by zażywać pokoju. Ci, którzy postępują uczciwie, spoczywają na swoich łożach. Inna jest natomiast przyszłość ludzi bezbożnych, nieprawych. Prorok woła: lecz wy zbliżcie się tutaj, synowie wiedźmy, potomstwo wiarołobnej i nierządnicy. Z kogo się naśmiewacie? Na kogo otwieracie usta i wywieszacie język? Czyż wy nie jesteście dziećmi przestępstwa, potomstwem nieprawego łoża? Ludzie nieprawi są naśmiewcami, lekceważą Boga i zwracają się ku innym rzeczom albo ideom. Dlatego Izajasz porównuje ich do nierządnicy, oddającej się wielu kochankom. Na górze wielkiej i wysokiej rozłożyłaś swe łoże. Tam też wstąpiłaś, żeby składać ofiary. Postawiłaś Twój znak rozpoznawczy za bramą i za słupami o drzwi. Tak, z dala ode mnie się odkrywałaś. Weszłaś i rozszerzyłaś swe łoże. Ugodziła się o zapłatę z tymi, których łoże umiłowałaś. Pomnożyłaś z nimi swój nierząd. Udałaś się do Molocha z olejkiem. Użyłaś obficie Twych wonnych olejków. Wysłałaś daleko swych gońców. Aż do Szeolu się zniżyłaś. Są to wstrząsające słowa. W końcowych latach Królestwa Judzkiego szerzyły się bałwochwalstwo i niemoralność. Oddawano cześć wielu bożkom, a wiązało się to często z prostytucją świątynną. Składano nawet w ofierze dzieci Molochowi. Stąd słowa proroka: wysyłaliście daleko swych gońców, aż do Szeolu. Uczestnictwo w takich praktykach to bratanie się z szatanem. Okultyzm, przemoc, morderstwa, cudzołóstwa. Niestety to plaga także dzisiejszych czasów. Musimy zdawać sobie sprawę, że cała nieprawość ludzka zostanie osądzona. Wszystkich nieprawych Bóg wyda na zatracenie. Nie otwarli dla Pana swego serca. Otwarli je dla innych bogów. Boga pieniędzy, seksu, przemocy. Odwrócili się od Boga. I w końcu Bóg odwróci się od nich. Pozostawi ich. Wyda na zatracenie. Jakaż to wielka pociecha, że tak nie kończy się wizja prorocza. Izajasz przekazuje słowa Pana. Kto ucieknie się do mnie, posiądzie ziemię i odziedziczy moją świętą górę. Trwa czas łaski. Bóg czeka na każdego grzesznika. Upamiętajmy się i zwróćmy całym sercem ku Niemu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi.